Rozmowa po dziewiątej.
Łukasz Brodzik, dzień dobry. Moim Państwa gościem jest Waldemar Grabowski, główny specjalista Centrum Nauki Keplera Planetarium Wenus. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
A spotykamy się, no nie byle jakich okolicznościach ludzie zaczynają latać w kosmos turystycznie. Spełniają się sny i marzenia?
No przypuszczam, że niektórych na pewno tak, aczkolwiek no, powinniśmy chyba jednak pamiętać i mieć z tyłu głowy, że no, te loty w kosmos, które ostatnio właśnie w stylu turystycznym się odbywają, to przez niektórych nie do końca są traktowane jako takie loty w kosmos.
No właśnie, bo no, to jest umowna granica, gdzie ten kosmos się zaczyna i co to znaczy ten los kosmos? To może powiedzmy parę zdań, co w ostatnich czasie się dzieje, bo wczoraj przypadła kolejna rocznica tego...
52. Kiedy... lądowania na Księżycu. Misja Apollo 11, dokładnie tak. No i jeden z najbogatszych, no chyba już teraz najbogatszy w ogóle człowiek na świecie.
Oni się wymieniają
tak.
Między sobą, Elon Musk
i Jeff Bezos. Tak. Ten ma trochę miliardów więcej niż drugi, no i generalnie mniej więcej tak to działa. Się zawsze śmieję, że mogliby się trochę podzielić ze wszystkimi.
Z innymi,
dokładnie. No, natomiast jakby nie było, Jeff Bezos wybrał nie bez kozery jakby tą datę, akurat 20 lipca właśnie w 50., jeśli dobrze liczę, drugą rocznicę lądowania na Księżycu człowieka, no i postanowił z pomocą statku, który tworzy jedna z jego firm, Blue Origin, polecieć powyżej granicy kosmosu. To jest taka linia, którą od wielu, wielu lat nazywa się linią Karmana. Ona mniej więcej przebiega na wysokości 100 km powyżej powierzchni Ziemi. No i akurat statek Blue Origin, który się nazywa New Shepard, wzniósł się na wysokość około 107 km i no i generalnie Jeff Bezos, no powiedzmy, znalazł się w kosmosie na kilka minut.
No właśnie, te kilka minut, to jakie tam są wrażenia? Co można już zobaczyć? Czy można ten kosmos, ten wszechmiar odczuć? Czy to jeszcze...
To znaczy, no taka... przypuszczam, że tak. To znaczy chyba największa batalia jest o to, żeby znaleźć się przez chwilę w stanie ważkości. No to mniej więcej podczas całego lotu, który trwał 11 minut, to tak około 4 minut mieli przyjemność znaleźć się w tym stanie nieważkości. No biorąc pod uwagę nakład finansowy i realizację tego, no ja jestem trochę sceptyczny, czy te kilka minut wystarcza, aczkolwiek no wspomnienia na pewno są do końca życia, także...
Ale krzywiznę Ziemi też zobaczę.
A nie, no to oczywiście.
I te widoki.
Ja zawsze powtarzam, że w sumie krzywiznę Ziemi, to jakbyśmy się uparli, to wystarczy wejść na kilka kilometrów na jakąś górę i popatrzeć do przodu, już jesteśmy w stanie ją zobaczyć, czy polecieć samolotem, no to już w ogóle, ale... No i niebo jest bardziej granatowe, także to też jesteśmy w stanie doświadczyć. Także nie, no super, na pewno fajna rzecz, aczkolwiek no też nie ukrywałem, że w Bezos trochę wczoraj popłynął w konferencji po locie, bo podziękował swoim pracownikom, że w sumie to oni zarobili na to, że on mógł polecieć, więc no też tak trochę wizerunkowo no, chyba nie błysnął. No, ale...
Wizerunek to jedno, ale sam wizerunek lotów w kosmos, pasjonatów, marzenia wielu ludzi, którzy chcieliby ten kosmos zobaczyć, czy w ogóle w tej przestrzeni kosmicznej się poruszać, to są na razie śladowe ilości 500 bodajże osób w historii w kosmos poleciało. No i pytanie o tą przyszłość, czy te trzy loty, dwa loty ostatnie, no i SpaceX, który już lata, już wozi na stacje kosmiczne jako prywatny dostawca rakiet kolejnych ludzi czy kolejny sprzęt, to już jest zapowiedź tego, co chcielibyśmy widzieć siebie na Księżycu, na Marsie, w przestrzeni kosmicznej, nie wiem, przysłowiowy Kowalski, którego stać na dom, mógłby sobie ten dom zamienić na taki lot w kosmos.
To znaczy, ja powiem szczerze, temat jest troszeczkę bardziej skomplikowany niż na pierwszy rzut oka się wydaje, dlatego że chyba jednak powinniśmy troszeczkę rozróżnić loty w kosmos, które... w kosmos. To w przypadku Bezosa to akurat powiedzmy mu się udało, ale Richard Branson wzniósł się na 85 kilometrów. No zgodnie ze wszystkimi definicjami to jeszcze kosmos nie jest. No ale powiedzmy, że poleciał sobie no, takim odrzutowym samolotem bardzo wysoko. Natomiast my musimy chyba troszeczkę rozróżnić w ogóle te loty w kosmos z jednej bardzo prostej przyczyny. Te, które realizowane są przez SpaceX, czyli te, o których pan powiedział, że lecą na Międzynarodową Stację Kosmiczną i właśnie docelowo być może na Księżyc i dalej, to są loty stricte w, no powiedzmy na ten moment, bardziej naukowe, jednak jakby nie było, tak? Czyli inwestujemy tutaj bezpośrednio w to, aby umieszczać ludzi już tak na takiej naprawdę wysokiej orbicie, wykonać badania naukowe i inne tego typu rzeczy. Natomiast no, te loty, które wczoraj między innymi się odbyły, no, to taki bardzo rzeczywiście turystyczny. No i no, przypuszczam, że w którymś momencie no, zrobimy wszystko, żeby jednak ludzie mieli taką możliwość, no bo najważniejsze mieć możliwość. Natomiast jak daleko nas to wszystko, że tak powiem, zabierzemy, no to jest chyba kwestia poczekania i popatrzenia. Musimy mieć zawsze świadomość jednego bardzo dużego utrudnienia, o którym większość osób zapomina, reakcja organizmu ludzkiego na stanie ważkości, tak, więc no tutaj niestety biologia jest chyba jednak górą i pod wieloma względami nie przeskoczymy konsekwencji, które właśnie długotrwały pobyt w stanie ważkości powoduje w organizmie człowieka.
A jakie to mogą być perspektywy, jeżeli chodzi o taką turystykę, o zamieszkanie sobie na parę dni na przykład na orbicie?
To znaczy już za parę miesięcy, czy tam już nawet kilka w tygodniach można liczyć, odbędzie się taki komercyjny lot, tym razem firmy SpaceX, właśnie dokładnie tej, która umożliwia loty astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną i tam bodajże czterech będzie zwykłych, powiedzmy, zwykłych
śmiertelników,
tak? Nie astronautów, którzy polecą na orbitę okołoziemską i tam już spędzą te kilka dni w przestrzeni kosmicznej i to już naprawdę będzie taki klasyczny lot w kosmos. I przypuszczam, że to jest kwestia kilku lat, bo już nawet można poczytać, że niektóre firmy rozważają możliwość zbudowania, prawda, czy hotelu na orbicie okołoziemskiej, czy nawet chyba docelowo NASA rozważa możliwość wynajmowania pomieszczeń na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej właśnie dla turystów kosmicznych. Także chyba to jest bliższa niż dalsza perspektywa.
Turystyka to jedno, ale też ten, kto zawładnie przestrzenią kosmiczną z perspektywy Ziemi, czy Księżycem, czy właśnie kolejnymi planetami, ten będzie rządził nie tylko już światem, a wszechświatem. Tak? I czy czeka nas... No, Amerykanie. Ale... Donald Trump powołuje siły kosmiczne, tak?
To znaczy
a Chińczycy lecą na ciemną stronę Księżyca.
Dokładnie. Znaczy... No nie ukrywajmy, że jeżeli już na Ziemi za wiele nie jesteśmy w stanie zrobić i jedni no teoretycznie troszeczkę zaczynają zjadać własny ogon, no to patrzą odrobinę w stronę kosmosu i przypuszczam, że prędzej czy później rzeczywiście, znaczy jakby też powinniśmy mieć świadomość tego, że ten rozwój technologiczny i staranie się polecenia coraz to dalej, coraz to mocniej i szybciej, to jest właśnie taka batalia, prawda, taka bitwa o dominację w kosmosie, no i jakby ta nacja, która jako pierwsza zbuduje osiedla na Księżycu, no to już będziemy mogli powiedzieć, że no w cudzysłowie zawładnęli owym Księżycem, a docelowo może za kilkanaście lat polecą na Marsa.
A naszym gościem jest Waldemar Grabowski, Centrum Nauki Keplera Planetarium Wenus, które to niebo próbuje przybliżyć trochę nam, ten kosmos.
Staramy się.
Ale też pracuje pan z młodymi ludźmi, którzy co i rusz jakieś osiągnięcia w tej materii mają. Ostatnio nawet pod pana kierunkiem młodzi wygrali międzynarodowy konkurs.
A właśnie to jest informacja w sumie z ostatnich godzin, powiedzmy. Dzisiaj dokładnie zaczęliśmy się, że tak powiem, nieładnie chwalić tą informacją i docenić młodych ludzi. Trójkę młodych ludzi z Oskara Kościańskiego, Dawida Bugajewskiego oraz Bożeja Melika, którzy pod patronatem właśnie Centrum Nauki Keplera Planetarium Wenus w ramach takiego projektu, który powołaliśmy do życia już blisko dwa lata temu, projektu Astronauta, wystartowali w konkursie Europejskiej Agencji Kosmicznej AstroPi. No i są zwycięzcami tego konkursu, więc 8 miesięcy tak naprawdę takiej naprawdę klasycznej walki i pokonanie no powiedzmy setek tak naprawdę przeciwników w cudzysłowie, bo tak naprawdę ciężko mówić o tych ludziach, że to są przeciwnicy, bo to są jakby wszystkie osoby, które starają się z jednej strony pogłębiać swoją wiedzę, rozwijać, więc no powiedzmy nie przeciwnik, no generalnie partnerów, o ja bym bardziej w taką stronę poszedł, no zwyciężyli i to jest fenomenalne właśnie, że z jednej strony młodzi ludzie, którzy mają po 15, 16, 17 lat, po pierwsze mają możliwość rozwijać się w taki sposób, startować w takich niesamowitych konkursach, które rozwijają je w zupełnie inny sposób niż szkoła byłaby w stanie im zagwarantować. Po pierwsze chcą, po drugie się starają, po trzecie naprawdę wykonują tytaniczną pracę. No i są fenomenalni, jak widać się udaje, no i ostatecznie zostają jedynymi Polakami w tegorocznej edycji, którzy zwyciężają.
Właśnie z naszego województwa mamy zdolną młodzież. Pytanie o to w takim razie, czy Polska na tej arenie kosmicznej, skoro mamy ludzi, którzy tym tematem się pasjonują, jest w stanie coś z tego tortu kosmicznego dla siebie uszczknąć?
Tak, przypuszczam, że tak, bo coraz więcej firm jakby współpracuje z dużymi graczami w branży i same coraz mocniej rozpychają się na tym rynku.
A konkretnie tu w Zielonej Górze w województwie lubuskim, czy my coś jesteśmy w stanie z tych technologii kosmicznych technologicznych.
To znaczy, z tego co wiem, to wciąż mamy zbudować park technologii kosmicznych tutaj w Zielonej Górze i mam nadzieję wielką, że w którymś momencie rzeczywiście to tak będzie wyglądało tak, jak powinno, dlatego że, no bądźmy szczerzy, Lubuskie wcale nie jest pod żadnym względem gorsze od innych województw pod wieloma względami. Naprawdę, no jak widać, choćby po tej młodzieży, która startowała w konkursach w ostatnich latach, mamy gigantyczny potencjał, więc może warto zainwestować i pójść właśnie w te strony, inwestować tych młodych ludzi, żeby po pierwsze nie wyjeżdżali w ogóle z naszego województwa, a wręcz poszli w drugą stronę, właśnie dbali o jego rozwój na arenie międzynarodowej, na arenie kosmicznej, bo też musimy o tym pamiętać, że rozwój technologii kosmicznej to jest jakby bezpośredni rozwój nas wszystkich, bo gro rzeczy, które zostały stworzone na potrzeby czy to misji Apollo, czy kolejnych misji kosmicznych, tak naprawdę wykorzystujemy w dniu dzisiejszym każdego dnia. No, daleko szukać, zwykłe aparaty ortodontyczne i metale, które tam są wykorzystywane, powstały na potrzeby misji Apollo.
A ta misja Apollo też promowana przez Planetarium Wenus na wystawach?
Tak, kilka lat temu, dokładnie w 2019 roku, jak była 50. rocznica lotu człowieka w kosmos, przygotowaliśmy specjalną wystawę, która stała na rynku miasta, a później w naszym planetarium. A w tym roku przygotowaliśmy kolejną wystawę poświęconą tajemnicą Słońca, głównie dlatego, że mogliśmy obserwować częściowe zaćmienie Słońca kilka tygodni temu.
I tę wystawę można zobaczyć?
Tak, w planetarium zapraszamy.
Codziennie?
Tak, nie ma problemu, wystarczy wejść do naszego budynku, stoi na dzień dobry, można zobaczyć, podziwiać, mam nadzieję, że się spodoba.
Czyli jakaś atrakcja na wakacje też dla tych wszystkich, którzy chcą tego kosmosu dotknąć. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Waldemar Grabowski, główny specjalista Centrum Nauki Keplera Planetarium Wenus, był naszym gościem. Dziękuję.
Dziękuję ślicznie. Rozmowa po dziewiątej.